Zielona Góra. Pracownia muzyczna Czesława Grabowskiego.
Dzień dobry, witaj.
No witaj serdecznie. Cieszę się, że znów się spotykamy.
To jest nasze drugie spotkanie. Pierwsze, przypomnijmy, kilka dni temu mówiliśmy o tym, jak to chłopak ze Śląska przyjechał do Zielonej Góry 30 lat temu. Tak. A dzisiaj mieliśmy powiedzieć o tym, jak tu trafiłeś. No i dlaczego tu jesteś? Poprzednio powitałeś mnie mszą hamolową, właściwie kyrie z tej mszy, motywem granym właśnie na tym samym instrumencie, mówiąc, że to podstawa kompozycji, że to jest dla ciebie rzecz fundamentalna. A dziś?
No dzisiaj to był akurat fragment Chalki.
O której mówiliśmy ostatnio. Ulubiona.
To jest moja uwertura ulubiona, bo i polska, i właściwie odpowiada bardzo mojej emocji ogólnej. Właściwie ta uwertura idzie za mną przez całe życie.
No i będzie szła dzisiaj, bo już nie będzie tajemnicą, jak powiem, że drugie nasze spotkanie odbywa się dokładnie w dniu, kiedy wieczorem o 19:00 dziś w Filharmonii Zielonogórskiej odbędzie się twój koncert jubileuszowy i właśnie ta Chalka będzie wykonana.
No chciałem sobie zrobić taką przyjemność, myślę, że będzie to również przyjemność dla państwa przesłuchania tej pięknej, najpiękniejszej polskiej uwertury.
A dlaczego ją grasz teraz? To specjalnie dla mnie?
Nie. Po prostu ja przygotowując się, analizując partytury, przegrywam sobie niektóre fragmenty. To ułatwia interpretację. O. To jest właśnie taki motyw rozbiegany, troszeczkę nerwowy, bo wiadomo, że opera jest operą dramatyczną i takie elementy również zawiera uwertura.
Radio Zachód przedstawia. Jutro zaczyna się dzisiaj. Reportaż Cezarego Galka. Część druga. Lubuszanin z wyboru.
No jeszcze palce się troszeczkę ruszają. Gdybym poćwiczył przed naszym spotkaniem, to wykonanie byłoby na pewno lepsze.
Powiedziałeś bardzo ładnie, my Lubuszanie. Czyli w pewnym momencie Ślązak stał się Lubuszaninem.
Zupełnie przypadkowo, to znaczy po tylu latach. Ja mam chyba prawo powiedzieć, że to jest moja druga ojczyzna, bo 30 lat temu bym tego nie powiedział. Po prostu było wolne miejsce na dyrektora, odchodził Szymon Kawalla i tym się zainteresowałem, chociaż w tym czasie na Śląsku miałem wszystko. Przyjaciół, pracę w Akademii Muzycznej już w Katowicach, pracę w Orkiestrze Symfonicznej w Zabrzu. Potraktowałem to jako, nazwijmy to, wybryk, że jadę do Zielonej Góry, zobaczyć, co się tam dzieje. O tak, bo ponieważ ja wcześniej z Zieloną Górą nie miałem nic wspólnego. Jedyne spotkanie to było w czasie międzynarodowego konkursu chóralnego w Międzyzdrojach, gdzie występował chór wtedy chyba Wyższej Szkoły Pedagogicznej, chór kameralny. Przepraszam, nie pamiętam przez kogo prowadzony, ale to był znakomity poziom. Ja wtedy wiem, że podszedłem do tych śpiewaków i serdecznie im pogratulowałem. Byłem w ogóle zdziwiony. I byłem zdziwiony, że oni są z Zielonej Góry. To było moje spotkanie z hasłem Zielona Góra. Wiedziałem, że tu jest Szymon Kawalla, wiedziałem, że przyjaźni się z Romkiem Lasockim. Romek Lasocki, no to też jest ten jeden z powodów, z jakiego tutaj się znalazłem.
Przypomnijmy, że jest to znakomity muzyk, pedagog, profesor i twój przyjaciel.
Tak, z Romkiem Lasockim idziemy właściwie przez całe życie obok, dzwoniąc do siebie, rzadko się spotykając, no bo tak to życie wygląda. Wielki autorytet muzyczny, znakomity profesor, znakomity organizator, wieloletni prorektor Akademii w Warszawie.
I dzięki niemu też trochę może ta Zielona Góra się pojawiła.
To znaczy, on mi o tym powiedział. Jest wiele momentów podobnych. Niekiedy zastanawiamy się, czy ktoś od kogoś, załóżmy, odpisał, czy coś mu się spodobało, ale takiego motywu właściwie nie ma w całej historii muzyki ani podobnego. Czyli to jest motyw absolutnie moniuszkowski. Nie może być innego. I wiolonczele.
Czujesz, jak one będą to grały, jakim brzmieniem, jaką barwą i tak dalej, już to masz w sobie?
To znaczy, barwa jest wypracowana na próbach, ale koncert rządzi się swoimi prawami. W koncercie dochodzi do głosu emocja. I niekiedy fragmenty, które były wypracowane w ten sposób, one na koncercie są zagrane inaczej, ponieważ koncert jest żywą sprawą. Grają żywi muzycy i niekiedy coś zagrają nawet piękniej niż na próbach. I to jest właściwie kreowanie utworu na koncercie.
Pokaż jeszcze fragment tych wiolonczeli, jak one powinny zagrać. Pokaż, proszę. Sprawdzimy wieczorem.
Sprawdzimy.
Zbyszko Piwoński, były wojewoda i senator, założyciel Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Zielonogórskiej.
No nie ukrywam, że z przyjemnością wspominam te czasy. Jubileusz wskazuje na to, że to 30 lat. Wówczas pełniłem obowiązki wojewody i bardzo intensywnie poszukiwaliśmy dyrektora filharmonii, która no, bardzo wymagała tego, ażeby znaleźć odpowiedniego kandydata. I właśnie wtedy pan Czesław Grabowski trafił do Zielonej Góry. Po rozmowie z ówczesną dyrektor Wydziału Kultury przyszli do mnie. Ta rozmowa wskazała, że mam przed sobą odpowiedniego kandydata. Bardzo otwarty człowiek, z dystansem do siebie, do wszystkiego, także po części był już wewnętrznie trochę zdecydowany, ale nie do końca. Nie wiem, czy wszystkie rozmowy, które prowadził sam osobiście z Filharmonii, były na tyle zachęcające, ale w rezultacie powiedział nam tak, przyjmuję, ale z jednym zastrzeżeniem, że przyjmuję tę pracę tylko na rok. I faktycznie nasze przewidywania okazały się słuszne, że ten rok jest dość długi, bo minęło ich 30 i do tej pory pan Czesław Grabowski dyrektoruje naszej filharmonii.
Miałem kilka spotkań tutaj z orkiestrą. Miałem koncert symfoniczny. Przyszli do mnie muzycy i powiedzieli, że akceptujemy pana jako kandydata na dyrektora naszej instytucji, ale, i tutaj była taka mała zagwozdka, jak to mówią, ja w tym czasie nie miałem jeszcze dyplomu z dyrygentury, ponieważ ja dyrygowałem i w Śląsku, i w Zabrzu zawodowo, ale nie mając żadnych studiów. I w pewnym momencie, jeszcze będąc na Śląsku, zaczęli mi to troszeczkę tak wypominać, że skoro jest taki mądry, to dlaczego tej dyrygentury nie skończy? No więc ja, będąc adiunktem Akademii w Katowicach,
W klasie kompozycji,
postanowiłem zostać studentem. Pytanie wszystkich, bo nie przeczę, że i rektor, i mój dziekan byli moimi kolegami, było takie, czy adiunkt Akademii może zostać studentem. Przyszła odpowiedź z ministerstwa, że tak. W związku z tym podjąłem normalne studia, skończyłem tą dyrygenturę za 2 lata, mając 40 lat i skończyłem ją miesiąc wcześniej, niż zostałem dyrektorem w Zielonej Górze. Nie wiem, czy te studia aż tak zaważyły na moich losach dyrygenckich, tak jak mówię, ja całe życie jestem samoukiem i zacząłem dyrygować w wieku chyba kilkunastu lat, prowadząc różne zespoły churalne, czy też odeonowe, bo wtedy takie były w Sosnowcu, w różnych kopalniach z różnymi chórami.
Oj, nie możesz się oderwać, widzę, od Śląska, ale jesteśmy już w Zielonej Górze.
Jesteśmy w Zielonej Górze, tak, ale na Śląsku, niezależnie od tego, że zostawiłem przyjaciół, to zostawiłem również piękny mundur górniczy, ponieważ kiedyś występowałem na barburce z chórem i okazało się w ostatniej chwili, że ja nie mam w czym wystąpić i w ciągu 3 dni uszyto mi piękny mundur górniczy i tego mi było trochę no, głupio, ale szkoda. No i koniec.
Czyli byłeś też kapelmistrzem.
Tak. Oj, to jest ciekawe.
Nie wiedziałeś, prawda?
Nie, przypomniałem sobie. Przez rok byłem kapelmistrzem w orkiestrze dętej kopalni Knurów. Jak oni dowiedzieli się, że ja przechodzę do Zielonej Góry, byłem poproszony do dyrektora kopalni i dyrektor kopalni powiedział wprost, my panu stwarzamy tutaj jeszcze lepsze warunki, pan przechodzi na etat górniczy, tam taki.
Sztygar przodowy.
Prawdopodobnie tak się to stanowisko nazywało, co pan będzie robił tam w tej Zielonej Górze, u nas będzie lepiej. No ale jakoś tak się nie stało. No i koniec ze Śląskiem.
Jest zespół. Jest budynek, jeszcze wtedy stary.
Zespół, który przyjął mnie przyjaźnie, ale i nieufnie, ponieważ ja nikogo tu nie znałem. Może nie, jeden mój kolega tutaj pracował, Andrzej Skuza, z którym znaliśmy się jeszcze od średniej szkoły. I tak się to właściwie zaczęło. Początkowo myślałem, że po roku, 2 latach wrócę na Śląsk, bo tam pracowałem jeszcze w Akademii. Ale jakiś zacząłem sobie stawiać cele tutaj. To rozbudowa, to powiększenie, to. I tak jak ostatnio powiedziałem w kilku wywiadach, uświadomiłem sobie, że moje 30 lat tutaj w Zielonej Górze to nie jest chęć bicia żadnych rekordów, bo tego jestem daleki, tylko to jest ciągle pogoń za celem, który jakoś tak się dziwnie składa, że ciągle mi gdzieś tam ucieka i ucieka mi już 30 lat. Jak długo będzie uciekał, no zobaczymy, może kiedyś go dogonię.
Ale wróćmy jeszcze do tych pierwszych twoich lat w Zielonej Górze. To było trudne zadanie, bo wtedy Szymon Kawalla odcisnął swoje piętno na zespole Filharmonii Zielonogórskiej i teraz sprostać nowym wyzwaniom, zastąpić i jeszcze rozwinąć koncepcję tej placówki nie było łatwo.
Ja zawsze odnoszę i odnosiłem się z szacunkiem do Szymona Kawalli. Kilka miesięcy już po przybyciu tutaj, gdzieś na jakimś spotkaniu, nie wiem czy to może było z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, powoływałem się na mojego poprzednika, czy na niego. I ktoś z zebranych powiedział, że oni również szanują bardzo pana Kawallę, ale jest czas, żeby pan po prostu to robił wszystko po swojemu. No i tak się zaczęło w tej Zielonej Górce.
Z zawodu jestem nauczycielem, stąd tak ta obserwacja ludzi jest mi zawsze bliska, ale bardzo cenię jego nie tylko jako fachowca, który doskonale porusza się w meandrach swojego zawodu, ale jednocześnie jako człowieka, jako tego, który potrafi zyskać koło siebie zespół.
W pewnym sensie padł pan ofiarą Czesława Grabowskiego, bo jest pan w możliwych wszystkich gremiach, które skupiają się wokół filharmonii. Dzięki panu, pana pomocy, zaangażowaniu ta filharmonia się rozbudowała. Skąd ten bakcyn? Od Grabowskiego?
No, osoba jego i jego pasja działania jest tym zasadniczym czynnikiem, ale niezależnie od tego po prostu, chociaż pozbawiony jestem możliwości słuchowych i grania na jakimkolwiek instrumencie, to jednak zawsze lubiłem słuchać. I to może skłoniło, że ta instytucja była mi szczególnie bliska. No z taką estymą człowiek ogląda się wstecz i wspomina te czasy.
Uwertura, o której mówimy, to jest uwertura, która zawiera wszystkie elementy.
No uparty jesteś. No ja mówię o tobie, a ty o Moniuszce.
No ciągle o tej Moniuszce. Może dlatego, że zawsze Halka kojarzy mi się z piękną kobietą, z piękną dziewczyną, która no niestety jest nieszczęśliwa, prawda? Już nie będę straszył Państwa więcej tą dramatyczną uwerturą.
Nie, no bardzo ładnie, ale przejdźmy jednak do naszej rozmowy.
Miasto od początku było mi bardzo przyjazne. Kiedy chodziłem ulicami, sam oczywiście, bo nikogo tutaj nie znałem, i zastanawiałem się, co ja dla tego miasta, dla tych ludzi, którzy mieszkają w tych domach tutaj, mogę zrobić, czy ja mogę być im przydatny. I tak, krótko mówiąc, zbliżyłem się do tutejszych mieszkańców. Filharmonia była na dobrym poziomie, troszeczkę była za niska frekwencja. 144 osoby na koncercie, średnia. No i tak powoli ta frekwencja zaczęła rosnąć. Jeżeli w tej chwili średnią frekwencję mamy około 400, czy nawet ponad, o dziwo, ponad 400 osób na koncercie, to jest właśnie te moje 30 lat tutaj w Zielonej Górze. To jest namacalny taki dowód na to, że ten czas nie został zmarnowany. Przeżyłem oczywiście wiele wspaniałych momentów. Pierwsze to, że zaczęliśmy budować drugi budynek. Każda budowa, każda inwestycja, ona pociąga za sobą całą instytucję. Może to brzmi paradoksalnie, ale to również wymusza lepszy poziom artystyczny orkiestry. Przypominam sobie przejście na przykład do nowej sali, gdzie orkiestra w ogóle nie umiała się znaleźć pod względem akustycznym, że zaczęliśmy grać utwory większe, nawet jeżeli chodzi o obsadę, których dźwięk nie mógł się zmieścić w sali starej. Oczywiście od początku wiele inicjatyw, które wydają się dzisiaj takie proste, ale które wtedy proste nie były. To na przykład festiwal Mistrzowej Polskiej Wiolinistyki. Po kilku latach festiwal Wschód-Zachód. On się właściwie tutaj rozpoczął. Później dopiero połączyliśmy to z Frankfurtem. To w tej chwili wydaje się takie oczywiste. Dalej, to koncerty noworoczne, które mają swoją właściwie specyfikę i swój chyba niepowtarzalny charakter w kraju. To koncerty promenadowe. Pracując tutaj, zwracałem uwagę na to, ile osób przychodzi, czy przychodzą nowi ludzie, bo dla mnie to był jeden z tych celów, które ciągle uciekają.
Frekwencja. Ale mówisz teraz jak dyrektor, ja rozumiem.
No nie, no bo dyrektorem jestem tutaj.
Po koncercie jubileuszowym Filharmonii już jesteśmy, a ja chcę o tobie mówić jako o artyście, jako o człowieku, który jest nie tylko dyrektorem w tej chwili, ale też ma w plecaku, jak powiedziałem, kompozytorskie ambicje, ambicje wykonawcze. To, co na Śląsku było dla ciebie ważne.
Jedno, czego żałuję tutaj w Zielonej Górze, to to, że właściwie, nie chcę mówić, że przestałem pisać, ale po prostu piszę mniej. W tej chwili do tego znów powolutku wracam, bo naprawdę napisać 3 dźwięki, a wykonać 3 dźwięki, to jest różnica olbrzymia. I nawet jeżeli w tej chwili piszę drobne utwory, to jest powrót do moich muzycznych aspiracji. To znaczy tak, dyrygowanie absolutnie przeszkadza w komponowaniu, ponieważ ja jestem nasiąknięty muzyką wszystkich kompozytorów, których wykonuję. Ale ja do tego komponowania muszę wrócić. Czy to będzie komponowanie utworów wielkich czy mniejszych? Ja w ogóle kochałem muzykę kameralną. Może dlatego, że zawsze miałem do czynienia z tą dużą masą dźwiękową. I uważałem, że w muzyce kameralnej można się pięknie odnaleźć w takim świecie z jednej strony intymnym, ale z drugiej strony w świecie pełnym emocji, dynamiki. Także na pewno do muzyki kameralnej wrócę, to jest absolutnie przede mną.
Która z kompozycji jest dla ciebie najbardziej osobista? Która zostawiła do tej pory...
I te kompozycje najlepsze, prawda?
Oczywiście. Do tej pory zostawiła najgłębszy ślad.
Myślę, że takim utworem moim, takim najbardziej bliskim, można powiedzieć intymnym dla mnie, to są pieśni dla przyjaciela na gitarę, flet i kwartet smyczkowy, ewentualnie na małą orkiestrę symfoniczną. One powstały, patrząc na partyturę,
patrzymy na partyturę,
w 1980 roku.
Do Bacha chciałeś uciec.
Wolałbym być kolegą Bacha, no ale jakoś tak nie dane. Utwór, który napisałem dla mojego zmarłego przyjaciela Edmunda Jurkowskiego, człowieka, który naprawdę wywarł na mnie wielkie wrażenie, który zrobił dla gitarystyki polskiej wszystko. On był pionierem tego wielkiego ruchu. Postanowiłem coś zostawić mój stosunek do niego pisany nutkami. Chyba to jest najbardziej taka moja osobista kompozycja. Kompozycja kameralna, ponieważ ja kocham muzykę kameralną. Na przykład początek fletu tutaj. Właściwie elegijny. On jest na naszej płycie filharmonicznej razem z odwiecznymi pieśniami Mieczysława Karłowicza. Początek gitary. Oczywiście cały pobyt w Zielonej Górze to jest uczenie się nowych partytur, których po prostu za młodu się nie nauczyłem, no nie zdążyłem, no nie można się nauczyć wszystkiego w szkole. W szkole człowiek opanowuje ile? 12-20 partytur na pamięć. Myślę, że w tej chwili mam tych utworów, które grałem, to jest chyba dobrze ponad 1000. Jeżeli wracam do programów przed kilku lat, to nawet się dziwię, że ja takie utwory podjąłem się wykonywać, jak niemieckie Requiem Brahmsa, jak Misy Solemnis Beethovena, jak nawet 9. symfonię, jak symfonię fantastyczną Berlioza, bo to są dzieła pomnikowe, nie tylko muzyczne. To są pomniki myśli ludzkiej.
No tak, a tutaj blisko 100 ileś kilometrów filharmonicy berlińscy na przykład, w drugą stronę wiedeńscy, no a tutaj Zielonogórscy.
Dobrze i świetnie, że oni są. Jest to jeden z moich kierunków działania, żeby patrząc na to, co się dzieje wkoło, bo przecież wkoło mamy Poznań, jest Szczecin, jest Wrocław, jest Frankfurt nad Odrą, jest Cottbus, jest Berlin, jest Warszawa. Patrząc na to, żeby iść absolutnie swoją drogą, żeby czuć, może to już czuję, czego oczekują ode mnie moi słuchacze, to jest jakiś rodzaj zaufania do tej instytucji, że wieczorem wychodzisz z domu, chociaż ci się nie chce i telewizja jest, że przyjeżdżasz do filharmonii i że jesteś pewny, że ten wieczór spędzony w filharmonii będzie piękny. I myślę, że po tych 30 latach nie możemy mieć absolutnie żadnego kompleksu. I jeżeli w ostatnim czasie współpracujemy z Filharmonią Narodową, czy oni byli tutaj, czy my jesienią jedziemy do nich na normalny piątkowy koncert, to jest, myślę, uznanie pewnego wysokiego poziomu, rodzaj zaufania do nas, do tego ośrodka.
Poznawałeś ludzi.
Może to, co powiem, zabrzmi górnolotnie, ale chyba najważniejsze być człowiekiem, niezależnie od tego, jakim warsztatem się dysponuje, czy muzyką, czy literaturą, czy też inną. Przede wszystkim Zbyszko Piwoński był wojewodą, kiedy ja tutaj nastałem. On przyjmował mnie do pracy i właściwie z panem senatorem ciągle mamy serdeczne stosunki. To właściwie dzięki niemu powstała nowa sala. To on właściwie stworzył Towarzystwo Przyjaciół, to on chodził za pieniędzmi. I jeżeli dzisiaj spotykam senatora Zbyszka Piwońskiego na koncercie, to wiem, że koncert musi być piękny i serdeczny. Jesteśmy w kontakcie do dzisiaj i naprawdę to jest, no nie chcę mówić, że to jest mój dobry duch zielonogórski, ale to jest, można go nazwać moim patronem w Zielonej Górze. Miałem szczęście również do później wojewodów, czy Marian Eckert, czy Marian Miłek. Drugim człowiekiem właściwie, nie chcę mówić drugim, bo to również pierwszym człowiekiem, który tutaj na mnie wielkie piętno wywarł, to absolutnie ksiądz kanonik Konrad Herman. To on przygarnął nas do kościoła na wielkie koncerty. Przecież tych koncertów było mnóstwo. Myśmy nie mieli normalnej sali.
To wielki przyjaciel kultury.
Wielki przyjaciel kultury.
Powiedzmy, że był takim prekursorem, aby świątynie się otwierały również dla muzyki.
U Konrada spotkałem całą plejadę znakomitych jego przyjaciół. Ja dawno mówiłem, że powinieneś napisać jakąś książkę, bo to by była historia nie tylko twoja, nie tylko parafii, ale historia naszej ziemi, ale Konrad zawsze mówił, że może jest zbyt leniwy na to, żeby to spisywać i zawsze żyje swoim życiem. To właśnie przez niego otworzyły się nasze kontakty niemieckie. Kolejny człowiek Eki Karl Gertner, czyli popularny Eki. Człowiek, który dla tej filharmonii i dla mnie również, dla mnie osobiście, zrobił bardzo wiele jako człowiek, jako ten, który pomagał mnie i filharmonii.
Mówiłeś o księdzu kanoniku Hermanie, że tam właściwie był taki salon kulturalny tego miasta. A czy wiedział o tym na przykład ksiądz biskup?
Ksiądz biskup Dyczkowski wiedział o tym, ponieważ w tym czasie Konrad Herman pełnił funkcję wikariusza biskupiego, więc myślę, że spotykali się na co dzień, byli kolegami. Ale ksiądz biskup Dyczkowski to również wielka historia. Człowiek niezwykle serdeczny, wspierający filharmonię. Z księdzem biskupem Dyczkowskim rozmawialiśmy bardzo wiele o muzyce. On też kiedyś śpiewał w czasach akademickich. Niezależnie od funkcji, to wielki, powiedzmy wprost, kawalarz. Zawsze, w każdym chyba kazaniu nawet, a na pewno w każdym wystąpieniu, coś sobie nagle ciekawego, śmiesznego przypomina. I właściwie ja do dzisiaj podziwiam go za to, że nagle coś takiego powie, gdzie rozładowuje może zbyt nobliwą atmosferę i staje się po prostu nie biskupem, ale człowiekiem jednym z nas.
Gdzieś 20 lat temu, kiedy przyjechałem, to już pan Czesław był tutaj w Zielonej Górze.
Ksiądz biskup senior Adam Dyczkowski.
No i znajomość nawiązała się bardzo szybko, bo przysłał mi przyjemne zaproszenie na swój koncert i to był nasz pierwszy kontakt. Ta przyjaźń nasza wzmacniała się. Parę razy odwiedził mnie tutaj i przy dobrej kawie pogromadziliśmy sobie. I muszę podkreślić, że miałem wyjątkową przyjemność i dowód przyjaźni ze strony pana Czesia, że mnie poprosił o udzielenie ślubu. to pamiętam. Tośmy wtedy jeszcze z narzeczoną tutaj wszystkie sprawy obgadywali, uzgadniali. No i stąd ta znajomość, ta przyjaźń pogłębiała się. Te zaproszenia w dalszym ciągu się powtarzają. Niestety nie zawsze mogę skorzystać, bo my uroczystości zazwyczaj mamy wieczór, a koncert też bywa wieczór. A warto. Dobór artystów, solistów. Przecież tu był pan Kulka, Waleczny, ilu zagranicznych, znakomitych solistów mieliśmy okazję posłuchać. Zaczynaliśmy w warunkach zupełnie innych. Podziwiałem pana Czesia, że postanowił jak najszybciej wybudować tą filharmonię. Początkowo myślę sobie, czy on się nie porywa z motyką na księżyc, no bo to przecież jakby nie było poważna inwestycja, a wtedy władze nie były takie znowu życzliwe. Jak mogłem, starałem się w to włączyć i podziwiałem, jak ta sala rosła. I udało się. Mamy w tej chwili piękną salę o doskonałej akustyce. Teraz naprawdę te koncerty to jest coś, zresztą widać najlepiej po widowni. Widownia zawsze prawie jest wypełniona.
Był taki czas, zanim jeszcze ksiądz biskup znalazł się w Zielonej Górze, gdy Czesław Grabowski nawiązał kontakt z księdzem kanonikiem Hermanem. Myślę, że to jest też znamienne, że muzyka zaczęła wchodzić do kościołów, szczególnie tak. Właśnie tutaj w Zielonej Górze, do Zbawiciela. Te koncerty też pozostają na długo w pamięci.
Tak jest, te koncerty u Zbawiciela. Co więcej, chór kościelny Świętego Zbawiciela przez wiele lat był częścią składową filharmonii. Te utwory z chórem to wykonywał właśnie chór ze Zbawiciela, księdza Konrada. Rzeczywiście ta współpraca bardzo długo trwała i owocowała. Przede wszystkim panu Czesławowi nigdy nie zapomnę, że na uroczystość mojego ingresu skomponował bardzo ładny utwór. Bardzo ładny, byłem tym zaskoczony. Jego otwartość, taka sympatyczna postawa, nie daje absolutnie poznać po sobie tej swojej wielkości. Dlatego po prostu ludzie do niego lgną. To ja podziwiam u niego kondycję. Proszę pana, 1,5 godziny machać tymi rękami, to nie jest łatwa sprawa. To trzeba mieć kondycję. Mimo, że to tyle lat minęło, a on w dalszym ciągu z taką energią potrafi nadal dyrygować. Zawsze na jakichś tych ważniejszych koncertach kazał mi przemawiać. I wtedy starałem się zawsze jakiś dowcip opowiedzieć, no więc o tyle to było wesołe. I jakkolwiek zawsze mam tremę przed wszelkim gadaniem, przed wszelkim przemawianiem, mimo że od 60 prawie lat muszę głosić kazania i muszę przemawiać. No ale dla pana Czesia zawsze byłem gotowy, nawet na dowcipy.
Będzie ksiądz biskup obecny na koncercie jubileuszowym?
Oczywiście, że będę, tak jest. Polska muzyka, a już słowo harnasie to dla mnie jest szczególnie drogie. Kiedy byłem duszpasterzem akademickim za komuny, trzeba się było ukrywać z tymi wszystkimi wyjazdami, obozami z młodzieżą. I każdy z nas miał swoje pseudo.
A ksiądz miał pseudonim Harnaś, wiem?
Właśnie, to... właśnie.
A w jakiej tonacji ksiądz grał na gitarze?
W kur de mol.
Do zobaczenia na koncercie. Do zobaczenia na koncercie.
Oczywiście mógłbym wiele opowiadać o wspaniałych ludziach, których tutaj spotkałem i którzy sprawili, że dzisiaj obchodzę ten mały jubileusz 30-lecia, bo bez nich naprawdę byłbym zawieszony zupełnie próżni. I to jest właściwie święto nas wszystkich, tych, których przez 30 lat tutaj spotkałem.
Teraz na chwilę wychodzimy z tej twojej świątyni sztuki i idziemy do mieszkania prywatnego. Nie po to, żeby tam specjalnie pokazywać słuchaczom, jak mieszkasz, ale jest taka ściana szczególna, na której jest wiele fajnych rzeczy.
A to jest taka moja mała słabość. No, ponieważ jest sobota, więc tylko zapytamy się, czy żona...
Dzień dobry.
Dzień dobry, Olu.
No ja w ogóle przepraszam, że tak wchodzę tutaj z butami w sobotę. Tu jest taka ściana, która nas bardzo interesuje. Nie przytłacza panią ta ściana?
Czas od czasu, jak siedzę tam na kanapie w pokoju, a mężu nie ma, bo często w domu nie ma, to akurat tak w oczy trafia, ja od razu wisi naprzeciwko i zawsze pamiętam, że mam męża.
Ja nie słucham.
Podobno artyści to są trudni ludzie, tak w pożyciu, bo tacy wrażliwi. Ale to może nie jest prawda w przypadku pani męża.
No, trochę jest czasami. Najwięcej to czuję jak teraz, w okresie jubileuszy. To jest najwięcej tego. A tak w zasadzie to na co dzień nie odczuwam za bardzo.
Ja nie chciałem tego powiedzieć właśnie, że artyści lubią ten splendor, jak wszyscy dobrze patrzą na artystów, klaszczą i tak dalej, ale to myślę, że żonie trochę czasem trudno jest, prawda? Bo musi pani konkurować w końcu z wielbicielkami i tak dalej.
Tak.
Wiem, że
jesteś bardzo przyzwoitym facetem, pięknym muzykiem. A wczoraj ktoś tam powiedział, że bardzo często do filharmonii chodzę nawet nie tak na koncerty, jak na dyrygenta.
No proszę, proszę.
No nie, to...
Już to nie pierwszy raz to słyszę, że ludzie po prostu przychodzą na te koncerty, którymi ty dyrygujesz.
Coś takiego.
To po 30
latach. To znaczy, że nie tylko jesteś pięknym dyrygentem, ale jesteś pięknym facetem, może na ciebie lubię patrzeć.
No to... Powiem ci, że czekałem na to.
Bo jeszcze chcę powiedzieć, że jest naprawdę opinia, o której wiem i zgadzam się z tym całkowicie, że jest bardzo elegancką osobą, że ubierasz się wspaniale, że nikt się nie ubiera w Zielonej Górze jak ty. Jesteś najbardziej elegancki.
Musiał przyjść do was facet z mikrofonem, żebyś to usłyszał.
No wiesz, to są te cuda Radia Zachód.
Teraz przejdziemy do ściany. Ściana chwały, a niektórzy mówią, że ściana płaczy, bo to już za nami.
No po prostu taka długa ściana w tym korytarzu, coś należało na niej powiesić, a wiadomo, że przez tyle lat jakieś ciekawe albo znaczące zdjęcia zostały zrobione, czy jakieś moje rysunki, czy portrety, ale to absolutnie nie jest żadna taka ściana przechwały. To zdjęcie robione przez Łuniewicza, z którym kiedyś miałem bardzo serdeczne kontakty.
Artysta, fotografik.
Tak, znakomity człowiek, z którym przegadaliśmy wiele godzin. Pozowane, właśnie zrobione przez Łuniewicza. Ono jest niezwykle dynamiczne. Ale
ręka jest, taka rozmyta.
Rozmyta. To zdjęcie z próby w Danii. Uważam, że bardzo dobre zdjęcie. Kolejne zdjęcie również zrobione na koncercie. To zdjęcie było nawet wykorzystane na płycie Odwieczne pieśni.
No wyjątkowe zdjęcie, tutaj artysta stoi w takiej pozie przygarniającej.
Uchwycenie zdjęcia momentu znakomitego.
A co chciałeś tu wyrazić? Czy ty chciałeś przytulić tą całą orkiestrę do siebie?
Nie, ja myślałem, że jeżeli to mógłby być Karłowicz, ja chciałem, żeby to było po prostu szersze niż moje dłonie, dlatego taki szeroki.
No i cierpienie na twarzy.
No, coś przeżywam. Muszę jakoś mądrzej wyglądać. Tam zdjęcie z próby w Bydgoszczy, z kolei zdjęcie z próby w Akademii Warszawskiej. Widać, że na tym zdjęciu, że zupełnie padłem, także siedzę spokojnie, czy w ogóle na tym krześle.
Ale tutaj zobacz, młodzież się kłania.
A to jest bardzo ciekawe zdjęcie. Przez wiele lat jeździłem do Łańcuta i tam pracowałem z orkiestrami młodzieżowymi.
To są międzynarodowe warsztaty, tak. Znane od lat.
Młodzież bardzo te próby w parku lubiła, ale wielka
przyjemność. Biały, słonkowy kapelusz, ekstra.
No, bo tak było ciepło. No, po prostu.
Na dole wątek niemiecki znów.
Na dole koncert w Neuhausen z rockowym zespołem niemieckim, bo wiadomo, że z tymi zespołami od czasu do czasu gramy i można by o takich zdjęciach właśnie o każdym dużo opowiadać.
No to ważne jest.
Miks z otwarcia Międzynarodowego Centrum Muzycznego.
Bo to dzieło jako menadżer.
Także też warto sobie to przypomnieć. To jest piękne zdjęcie z Połocka w Soboru Sofijskiego po wykonaniu Mieczysława Karłowicza i tutaj ta dziewczynka bardzo ładnie ubrana, wręczająca kwiaty. No tutaj historyczne zdjęcie w momencie, jak odbierałem profesorę z rąk prezydenta. Na dole zdjęcie, które szkoda, że to jest tylko teraz zdjęciem, że to już nie jest rzeczywistość. W Danii spotkaliśmy znakomitą, wielką światową śpiewaczkę Agnes Gibel. Ona już wtedy była osobą starszą. Śpiewaczka, która nigdy nie była w Polsce, natomiast mnóstwo nagrywała z tymi największymi dyrygentami niemieckimi, z Jochumem i również z Karajanem. To, że śpiewaliśmy razem, to jest jedna sprawa, ale najciekawsze były jej wszelkie opowieści o tych kolegach, bo ona mówiła po prostu o nich jako moi koledzy. I po jednym z koncertów wspólnych dostałem od niej taki bilecik. treść była mniej więcej taka. Serdecznie panu dziękuję za wspaniały koncert. Moi wielcy koledzy już nie żyją. W tej chwili pan jest dla mnie największym dyrygentem. Szkoda tylko, że jestem już taka stara. Także to jest w ogóle cały wątek Agnes Gibel. O tym można by napisać małą opowieść, ale tutaj widzimy, jak wspólnie dyskutujemy nad jakąś partyturą. Myślę, że to była na pewno partytura niemiecka, ponieważ ona była specjalistką od muzyki niemieckiej, od Schuberta, od Beethovena. No tutaj parę takich zdjęć.
Na chwilę, ale tutaj jeszcze widzę wielki plakat w języku włoskim. Nie znam włoskiego, ale Orchestra Filharmonika, Tadeusz Bert, Zielona Góra, Polonia.
To jest mój po prostu największy plakat z moją podobizną.
Nie bało się wykonywać uwerturę do opery Verdiego, no tutaj w Peskarze,
Ja ci powiem, to są zawsze wyzwania. W momencie, jak gdzieś jedziemy za granicę, musimy coś zagrać, przepraszam, tak powiem, tamtejszego.
Żeby się podlizać.
Nie podlizanie, po prostu to jest zawsze jakiś gest w stosunku do gospodarzy. Tak samo jak my w podarunku zawsze wieziemy nawet mały utwór muzyki polskiej.
Ale to widzę też na tym plakacie, Moniuszko, twoja ulubiona Halka, a także
moja ulubiona Symfonia Dworzaka, bo Dworzak jest, nie chcę mówić, że moim kompozytorem, ale z racji naszego wspólnego słowiańskiego pochodzenia jest mi bardzo bliski, jeżeli chodzi o sprawy emocjonalne, sprawy podejścia do muzyki, to już prawie XX wiek i naprawdę z chęcią tego Dworzaka wykonuję.
Patrzysz na tą ścianę i jakie uczucia?
Piękne, uczucia absolutnie spełnionego życia.
Ale powiedzmy też, że na tej ścianie jeszcze jest wiele wolnego miejsca.
Myślę, że to miejsce jeszcze wykorzystam, jeżeli będzie mi dane wykorzystać.
Wracamy do Świątyni Sztuki. Przed koncertem, czy czujesz satysfakcję?
Trudno to nazwać. Tak, to znaczy ja jestem zobowiązany się cieszyć. Zobowiązany jestem się cieszyć. Jest to bardzo ważna sprawa, żeby umieć się cieszyć, ponieważ w tym zabieganiu ogólnym, w tym rozwiązywaniu ciągłych problemów, człowiek zapomina o tym, że coś dobrego zrobił i należy spojrzeć na to po prostu tak spokojnie i radośnie, żeby mieć troszeczkę satysfakcji. Dlatego też umiejmy się cieszyć i nie bójmy się cieszyć.
Ale ty nie do końca potrafisz się cieszyć, bo jeszcze nie jesteś spełniony.
Powiem ci prawdę prawdziwą, że ja uważam, może to zabrzmi bardzo dziwnie, ale ja uważam, że wszystko, co najpiękniejsze w życiu, jest przede mną. Dlatego dla mnie dzień wczorajszy jest dniem wczorajszym. Ja nie wracam do koncertów, które były. Interesuje mnie dzień dzisiejszy. I ciągle te plany, które robię do przodu, nie wiem, na rok, na dwa lata do przodu, robię ołówkiem. Robię ołówkiem dlatego, żeby je korygować. Może to zabrzmi również brutalnie, ale to, że dzisiaj zacząłem wspominać jakieś moje zdarzenia, szczególnie ten Śląsk, to chyba...
Oj, ten Śląsk siedzi mocno.
Nie, to jest objawem, że już chyba mając ileś lat, człowiek wraca do dzieciństwa.
Albo, że zostawiłeś na Śląsku rzeczy, które są w dalszym ciągu dla ciebie ważne. Których chciałbyś teraz wrócić, chociażby
nie,
w komponowaniu.
Słuchaj Cezary, to jest wszystko przede mną. To jest wszystko przede mną i ja wiem, że ja to po prostu muszę zrobić.
Dlatego ten Śląsk cenisz, bo przyjeżdżając do Zielonej Góry musiałeś zapłacić pewną cenę za to, że zostałeś dyrektorem, że zacząłeś budować filharmonię i za wiele jeszcze innych rzeczy.
No, nie chcę być tutaj cierpiętnikiem, ale za to się płaci. Ja filharmonią żyję właściwie cały czas. Nawet jak wypoczywam, to wypoczywam ze swoim kalendarzem i wpisuję coś. Bo ja używam kalendarza po prostu. Używam kalendarza.
Ale też nie możesz być cierpiętnikiem, bo wybrałeś sobie właśnie taką drogę.
Ale ja kocham to, co robię, absolutnie. I tutaj jestem naprawdę wdzięczny absolutnie wszystkim, którzy mi w tym pomagają, i orkiestrze, i mojej kochanej żonie, i administracji, i wszystkim, którzy mnie w tej pasji utwierdzają, z którymi rozmawiamy często o różnych problemach, również o moich błędach, bo ja nie wstydzę się powiedzieć, że ja popełniam błędy. Gdybyś zapytał, jakie, to bym powiedział, że nie wiem, bo nie wiem, ale zakładam, że popełniam i zakładam, że powinienem być lepszy. żyję ciągle do przodu.
Nie będę cię pytał o to, co byś chciał zrobić w następnych latach, bo chcesz wszystko robić, więc odpowiedź może być dość enigmatyczna.
To znaczy tak, życie jest tak bogate, życie poza muzyką jest, przepraszam, że tak mówię.
A masz takie życie w ogóle?
Kocham być nad polskim morzem, kocham moją działkę, ale tylko rekreacyjnie, bo...
Swoją żonę?
Swoją żonę kocham.
Na trzecie miejsce. Oj,
nie. Chciałem powiedzieć działkę rekreacyjnie, na której pracuje moja żona, ale to chyba jej sprawia przyjemność, to robi dla mnie. Ileś książek nieprzeczytanych, bardzo ważna, mam kilka, to tutaj.
Ale coś mi tutaj emeryturą tak... No.
Nie, to nie emerytura.
Działka, nie. Książki...
Na działce czytam. Nad morzem czytam, ponieważ no, ileś rzeczy człowiek się jeszcze musi po prostu nauczyć. No. Szczególnie spotkać się z ciekawymi autorami, w ogóle z ciekawymi ludźmi. Wypełniają człowiekowi życie, bo życie nie wypełniają mury czy scenografia, tylko ciekawi ludzie.
Nasza kolejna rozmowa się kończy, ale jeszcze oczywiście spotkamy się na koncercie. To będzie właściwy koniec reportażu. Zanim przeniesiemy się do Filharmonii, bo to jednak kilka godzin jeszcze musi upłynąć, musimy się pożegnać. Ja wiem, czym się pożegnamy.
Z tą halką. Ja myślę, że możemy się naprawdę pożegnać. Na razie się żegnamy oczywiście.
Jasne.
Prawda? Bo to jest przepiękna uwertura.
No to pracuj, a ja już będę uciekał. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję pięknie.
Filharmonia Zielonogórska. Koncert jubileuszowy Czesława Grabowskiego.
W tej chwili te głosy za tobą to twoja orkiestra.
Czas na scenę. Ja na scenie się czuję dobrze. Ja jestem dyrygentem estradowym. Lepiej się czuję na scenie niż na przykład w nagraniach. I myślę, że tym koncertem trzeba podziękować tym wszystkim, którzy do tego momentu, do tego koncertu doprowadzili.
Lubuszanin z wyboru. Była to druga część reportażu Cezarego Galka zatytułowanego Jutro zaczyna się dzisiaj. W audycji wykorzystano fragment pieśni dla przyjaciela Czesława Grabowskiego w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Zielonogórskiej oraz uwertury do opery Halka Stanisława Moniuszki w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej. Realizacja i oprawa muzyczna Cezary Galek. Radio Zachód, czerwiec 2016.